No to będzie świetne, bo w karafce będzie pełna wody.
A ja myślę, pusta że wody. To powinno pójść na rolkę.
Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w nowym podcaście, czyli w podcaście Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku.
Dzisiaj naszymi gośćmi są Katarzyna Pałka.
Dzień dobry.
I Igor Chmielnik.
Dzień dobry.
Aktorzy Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku. Cały podcast jest realizowany przez Cezarego Reinerta. My znajdujemy się w kawiarni Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku i realizujemy ten podcast ze środków KPO i środków miasta Słupska w ramach projektu Wirtualne Muzeum Teatru. I wcale nie dogrywamy tego początku jeszcze raz. Także teraz przejdziemy już do właściwej rozmowy.
Po raz kolejny się nie przedstawiliśmy.
O matko, znowu Magdalena Jarzą.
I Kuba Bielewczyk.
Witamy, dzień dobry i życzymy miłego słuchania. Teraz jakoś to ładnie pomontujemy, że to ładnie... Albo teraz będzie dżingiel. O, dżingiel zrobiony przez Cezarego Reinerta, proszę.
Nowy podcast.
Kochani. Tak czy nie, albo raczej to czy to. Myślę, że to czy to jest chyba słuszniejszym określeniem. Igor, najpierw ty, dobra?
Zaczynamy no
trochę inaczej.
Myślałam, że razem jak na weselach.
Tak. Nie, no bo właśnie myśleliśmy o
Test
tym, czy razem.
Test na zgodność.
I to też by było dobre.
To by było ciekawe, nie? Ale bo w sumie niektórzy... Dobra, niektórzy mówią o was, że jesteście małżeństwem, bo w tylu spektaklach gracie razem małżeństwo, że to gdzieś tak, albo jakąś parę czy coś łączą was często.
No tak, ludzie, tak.
Ale to potem. Zacznijmy od to czy to. Igor, zapomniany rekwizyt czy zapomniany partner sceniczny?
Zapomniany rekwizyt.
Rola tragiczna czy rola, w której można zrobić głupią minę?
Rola, w której można zrobić głupią minę.
Słupsk. Widz głośno komentujący czy widz wpatrzony jak w obrazek?
Widz... Żaden z nich, ale niech ci będzie z tych dwóch... No mamy i tych, i tych. To nie da się... Powiedzmy, że wpatrzony jak w obrazek.
Okej, dobra.
Wpadka, którą widz zobaczył, czy wpadka, o której widz nie miał pojęcia?
Wpadka, o której widz nie miał pojęcia.
Koszmarny kostium, czy koszmarny monolog?
Koszmarny... wiecie co...
Ale to są krótkie pytania, krótkie odpowiedzi.
Okej, koszmarny kostium.
Okej.
Lepsza reakcja jednego widza z pierwszego rzędu, czy chłodne brawa całej sali?
Lepsza reakcja jednego widza, na pewno.
Okej, dziękujemy. Kasiu, do ciebie mamy inny zestaw pytań.
O nie, już
ej,
nie mam
dobrze.
No stwierdziliśmy, że to byłoby nudne, tak jakbyśmy powielali.
Dawaj.
Dobra, Magda, zaczynaj. Dawaj.
Premiera czy ostatni spektakl?
Premiera.
Strach, że Słupsk zatrzyma karierę, tak czy nie?
Nie.
Słupskie standing ovation czy słupski deszcz po spektaklu?
Deszcz czego?
Oklasków. Czego?
No tego, co mamy za oknem teraz w tym momencie.
Taki deszcz
śniegu,
po prostu.
Tak.
A jakie było pierwsze? Bo już nie pamiętam.
Standing ovation.
No to oczywiście, że to.
Wieczorna próba czy poranny spektakl dla dzieci?
Wieczorna próba.
Recenzja ostra, ale trafna czy pochwała, która wieje ściemą?
Ostra, ale trafna.
Partner, który ciągnie scenę w górę, czy partner, którego trzeba ratować?
No w górę, wiadomo.
Tak?
No.
A częściej ci się trafia to, czy to? Czy raczej częściej musisz kogoś ratować, czy...
Nie, absolutnie. W ogóle nigdy nie miałam takiego poczucia, że muszę kogoś ratować.
No przecież mnie wielokrotnie ratujesz.
Tak?
Ale to wiesz, no to jeżeli robię takie rzeczy, to możliwe, że ty to czujesz, bo ja tego nie czuję, że tak się dzieje. Aha. Ja to zazwyczaj chyba tak.
Ja się poczułem wielokrotnie uratowany przez ciebie, Kasia.
Wow. Mhm.
Ale w jaki sposób?
No wiesz co, to nawet, najbardziej to czuć nawet emocjonalnie. Mhm. Czasami jest tak, że czuję się, że się właśnie czegoś nie czuję na scenie i nagle widzisz partnera, który jest pełen jakiejś prawdy, emocji, jakiejś po prostu skuteczności i się od tego odbijasz i czujesz, że dobra, już teraz lecę.
Może jest mi mega miło, bo ja wiem, o czym ty mówisz, bo to się wydaje mi się, że to się zdarza wszystkim, że takim... Czasami gdzieś w braku obecności, czasami to jest po prostu kłopotliwe. Z różnych względów, że nie potrafimy być jakoś bardzo obecni na scenie, bo wiele rzeczy nas rozprasza, cokolwiek dzieje się takiego i nagle w oczach partnera widzisz coś, co cię sprowadza na bycie tu i teraz. Więc dziękuję ci bardzo, że to mówisz, takie rzeczy, bo ja również to spotykam was wszystkich. Ale jeżeli ja coś takiego jestem w stanie komuś dać, no to też tego nie robię jakby z założeniem tego, że muszę ratować, dlatego nigdy tego też nie interpretuję, że to jest ratowanie kogoś.
No bo wy jesteście w dość różnym okresie zatrudnieni tutaj. Ty, Igor, jesteś od 10 lat?
Czy od 14.
Od 14 lat. A Kasia, ty od 4? Od 5?
Moja przygoda z teatrem zaczęła się 4 lata temu, we wrześniu 4 lata temu, czyli 4 z małym hakiem, ale to
od małej piętnastki?
Nie, od opowieści wigilijnej, od ale opowieści. To jeszcze były gościnne grania, natomiast etatowo 4 lata będę miała w maju.
Okej, okay, no i w ciągu tych 4 lat staliście się, można powiedzieć, no, takimi flagowymi aktorami tego teatru. Macie wiele ról, w których współdzielicie spektakle, że gracie na przykład w Małym Paryżu, jedna z głównych ról. I czy taka sytuacja, w której jesteście tak często razem, gdzieś w jakichś wiodących rolach, sprawia, że są między wami jakieś tarcia? Albo wręcz przeciwnie, czy lubicie ze sobą grać i czy sobie nawzajem jakby ufacie w tym? Jak to u was wygląda?
Ja nawet bym powiedział, jeśli mogę zacząć, że ja w miarę upływu czasu to zdecydowanie lepiej się rozumiem z Kasią, że na początku się tak jakby zawsze dobrze nam się grało ze sobą, ale nie znaliśmy się tak dobrze. Ten czas nam tylko pomógł. A z kolei też myślę, że w każdym z tych układów, jakie mamy razem z Kasią, jest inaczej. Po prostu to są inne relacje i chyba jakąś taką fajną cechą nas obojga jest to, że nie unikamy tej rutyny. Że jeżeli to jest nowa historia, to jakoś tak wchodzimy w to od zera i wydaje mi się, że w ogóle nie mamy jakichś powtórzonych ze sobą układów w relacjach. To zawsze jest coś innego.
Kasia, u ciebie jak to wygląda?
My w zasadzie tak teraz sobie myślę, że my w zasadzie to nigdy nie graliśmy małżeństwa.
Czyli ja sobie to ubzdurałem?
A w akcie równolegle?
Nie. No właśnie o to chodzi, że my nie jesteśmy...
Jesteśmy kochankami.
Okej.
Bo to był w ogóle pierwszy spektakl, który ja widziałem w tym teatrze.
No właśnie, ja też właśnie chciałam o tym powiedzieć, bo to jest nasze pierwsze spotkanie jako pary, też dla mnie w totalnie nowej formie, ponieważ ja nigdy wcześniej nie robiłam farsy. Nigdy też nie byłam fanką farsy od tej drugiej strony jako widz. I przyznaję, że bałam się tego bardzo. Na dzień dzisiejszy bardzo się cieszę, że to zrobiłam, że mam takie doświadczenie gdzieś tam w swoim życiu zawodowym, bo jest ono totalnie inne od wszystkiego innego, co robiłam na scenie. I tam przyznaję, że to był taki moment, gdzie ja już byłam w zasadzie od roku w teatrze, ale bardzo mało miałam szansy podczas tego roku pracy z Igorem. I nagle spotykamy się przy tym akcie i tam zapisane są, słuchajcie, w scenariuszu są zapisane didaskalia takie, że tam w ogóle dzieją się jakieś kosmiczne rzeczy, namiętne pocałunki i tak dalej. I ja sobie myślę, Boże, jak ten Dominik to wymyśli, jeżeli on nam każe to robić, to przyznaję, że ja miałam bardzo duży stres o to, bo my się w zasadzie nie znaliśmy za dobrze. Właśnie mimo tego, że się znaliśmy już długi kawałek czasu, to nie znaliśmy się za dobrze, bo nie mieliśmy szansy. No i pierwsze, no oczywiście na szczęście też Dominik stwierdził i wydaje mi się, że też z dużym gdzieś tam plusem dla tej inscenizacji, że wyrzuca te pomysły zapisane przez autora, że my to zrobimy w sposób bardziej smaczny i też ładniejszy przy okazji, wizualnie po prostu ładniejszy.
No tam jest dużo gry, chyba mam wrażenie, bardziej słowem niż wydarzeniami, które się gdzieś tam
zadzieją. Ale zaraz, ale lądujemy w spektakularnej scenie łóżkowej i rozbieranej. Tam. Natomiast ona jest z takim poczuciem humoru, Że rzeczywiście jakby no nie jest jakoś tak krępująca, ale na przykład opowiem o takiej sytuacji. Najbardziej intymnym momentem tego spektaklu jest moment, w którym akcji nie ma. Rzecz dzieje się w dwóch pokojach naraz. I kiedy w jednym pokoju coś się dzieje, to druga para albo drugi pokój na chwilę zastyga. I mamy taki moment.
Tak zwane podszepciki, tak? Że trzeba grać, że coś się dzieje.
Albo nic, albo jest
można,
taka.
Można
albo
nic,
jest stop klatka.
Ale fajnie jest delikatnie, tak, żeby nie zabierać im akcji, delikatnie tam sobie grać naszą sytuację.
Tak, jeden z najbardziej intymnych dla mnie prywatnie momentów jest nie to, kiedy my gramy, że się rozbieramy, widzimy się prawie nago, coś tam jakoś zdejmujemy. zdejmujemy przed sobą spodnie, tylko jest moment, kiedy nagle padamy razem na łóżko, jesteśmy tuż przy sobie twarzami, po prostu oddychamy jednym oddechem. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, więc to jest ciekawe, bo jakoś nigdy o tym...
Igor zazwyczaj wtedy pachnie czekoladą, bo chwilę wcześniej ma trochę przerwy.
Tak, bo ja podjadam.
Ale to miło.
W każdym razie leżymy ze sobą bardzo bliziutko i nie ma akcji, więc jakoś tak jesteśmy ze sobą trochę w postaciach, ale nie ma tych postaci, jesteśmy trochę wygaszani, nie wolno nam się ruszać. I to jest taki moment takiej bliskości. Ja się zawsze bardzo dobrze, ale na pierwszej próbie właśnie, kiedy to robiliśmy, to tak czułem, ale to jest taki intymny moment. Ale potem z każdego na każdy to jest taki moment jakiegoś wspólnego oddychania po jednej akcji intensywnej i przed drugą. Tak jakiś.
Teraz to już w ogóle mamy tak, że my tam gadamy często albo się gotujemy z tego, co się dzieje w pokoju obok, czyli tam, gdzie się dzieje akcja, ponieważ no umówmy się, nasi partnerzy sceniczni, czyli druga para kochanków w pokoju.
Jowita i Adam.
Oni są tak śmieszni.
Z Adamem po prostu też no zaskakują i z każdym spektaklem to jest, zawsze się tam dzieje coś innego. My mamy tylko audio z tego, no bo tylko słyszymy to, co oni mówią, nie widzimy ich. Natomiast jest to zazwyczaj bardzo zabawne.
A czy zabawne jest wasze życie w Słupsku? Bo jesteście w podobnym wieku, gdzieś już o tym też rozmawialiśmy jeszcze zanim ten podcast się wydarzył. Że jesteście równolatkami, jesteście rówieśnikami. Igor, ty jesteś szczęśliwym ojcem Ruzi i Ignasia, którzy są tutaj teraz z nami za ścianą i możliwe, że za chwilę się tu pojawią i staną się kolejnymi uczestnikami tego podcastu. Masz wspaniałą żonę Agnieszkę, a ty, Kasiu, jesteś w takim momencie, mam wrażenie, jakbyś była tutaj... Właśnie pytanie, czy to jest już twoje miejsce, Słupsk? Bo mam wrażenie, że ty, Igor, już jakby puszczasz korzenie tutaj, nie? A jestem ciekaw, Kasiu, czy ty chciałabyś zapuścić korzenie w Słupsku? Czy to jest jakby taka ciągła gościna, ten teatr dla ciebie?
Wydaje mi się, że ani to, wiesz, bo ja trochę tak mam, że przychodząc tutaj myślałam o tym, że to jest przystanek na mojej drodze. Mhm. Tak się potoczyło, że w ogóle ten pierwszy mój sezon tutaj był po prostu jakimś tak ogromnym sukcesem i miałam szansę zrobić tu, tam nie było wtopy żadnej, to były same wspaniałe realizacje.
No bo przypomnijmy, to była opowieść wigilijna, potem była...
O tym, jak tu już przyszłam na etat, bo, no bo wcześniej
mała piętnastka, tak.
Więc pierwszy sezon to była kolejno Grupa Krwi, mała piętnastka, Alicja w Krainie Czarów właśnie i akt równoległy na deser.
No to chyba jeden z mocniejszych lat... W okresie naszego
tak,
no
dla mnie to takie, gdzie to były same tak mocne rzeczy. Ja też właśnie, no o to chodzi, ja też nie jestem ze świata dramatycznego. Ja wcześniej pracowałam w Teatrze Lalek, więc dla mnie też dużą szansą gdzieś tam, to było super, jak Dominik mi zaproponował pracę tutaj, ponieważ to nie jest normalna droga. Generalnie dyrektorzy teatrów dramatycznych różnie mają z zatrudnianiem ludzi, którzy nie są po kierunkach dramatycznych. Jeżeli to już się dzieje, to zazwyczaj to jest właśnie taka droga, że ktoś robi gościnę, a potem po tej gościnie, jeżeli już ten dyrektor się przekona, okej. Okay,
czyli... Pozdrawiam.
Tak, no, ale generalnie w ogóle to jest często ta droga, nie? Że przez gościnę potem ewentualnie dostaje się etat, więc to już było w ogóle super, więc dla mnie te doświadczenia takie, a co nie znaczy, że nie miałam nigdy styczności z teatrem dramatycznym, bo miałam, natomiast jakby ostatnie lata, zanim dostałam pracę tutaj, pracowałam właśnie w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi. Pozdrawiam.
Przesyłamy pozdrowienia do Łodzi.
I więc dla mnie wszystkie te rzeczy były po trochu wyzwaniem. Bardzo mocno mnie stresowały też przez to, że wiem, jaki jest stereotyp o lalkarzach i tak dalej, że właśnie, że oni... po prostu mniej potrafią, z czym nie do końca się zgadzam, że mniej potrafią. No ale generalnie jakby kosztowało mnie to bardzo dużo stresu. Natomiast przy każdej tej realizacji okazywało się, że po prostu to są jakieś wspaniałe, naprawdę, że i praca przy tych rzeczach za każdym razem była inna, mniej albo bardziej intensywna. Przy Grupie Krwi my bardzo dużo po prostu z Maćkiem Gorczyńskim, który jest kolesiem, który ma łeb jak sklep i przeogromną wiedzę i ta praca polegała na takiej bardzo głębokiej analizie postaci, gdzieś tam próbą różnego podejścia do samego tekstu, żeby potem z tych wszystkich rzeczy powstało to, co powstało. Kolejna praca, no mała piętnastka to w ogóle, bo ja z kolei z Tomaszem Mannem tu stresowałam się najmniej, dlatego że z nim miałam szansę już wcześniej pracować i wiem, jakim jest człowiekiem.
Dla tych osób, które nie znają może naszego teatru za dobrze, chociaż myślę, że większość z osób, które nas słuchają, to jednak nasi widzowie, ale Mała Piętnastka to jest właściwie spektakl, od którego zaczęła się taka dobra fala nowego teatru, jakaś taka tendencja zwyżkowa naszego teatru. Był to spektakl o harcerkach, które niedaleko Słupska, na jeziorze Gardno, doszło do katastrofy. Wyreżyserował to Tomasz Mann, grała tam Katarzyna Pałka, grała tam też nasza aktorka Ania Grochowska, Bożena Borek i Mariusz Bonaszewski, drodzy Państwo.
Chociaż bym powiedział, że dobra fala się zaczęła tym Kupcem Weneckim.
To jest też bardzo ciekawa rzecz.
Osiągnął ogromny sukces i piętnastka, która też osiągnęła gigantyczny sukces, ale myślę, że ten pierwsze takie przebicie sufitu takiej jakby prowincji czy miejsca gdzieś na uboczu Wielkiej Polski, no to było to i tu się jakby wbiliśmy do gry.
To myślę, że do tego jeszcze wrócimy, bo to bardziej ciekawi mnie tutaj twoja perspektywa, ale jeszcze Kasiu właśnie do ciebie, bo rzeczywiście twoja droga w tym teatrze jest bardzo ciekawa, bo zaczęłaś intensywnie i właściwie ta intensywność jest trzymana tutaj przez ten cały czas i bardzo zapadłaś w pamięć naszym widzom. Właściwie w przeciągu tych kilku lat zaledwie wyrobiłaś sobie taką pozycję w sercach naszych widzów, którzy po prostu przychodzą tutaj dla ciebie i cię kochają. Tylko pytanie właśnie, czy w tej całej pracy, w tym po prostu ciągłym pędzie tego zawodu, w tym teatrze, masz też czas na normalne życie i czy w Słupsku jest ono dla ciebie osiągalne?
No właśnie, bo ja nie do końca odpowiedziałam na to pytanie, bo tak trochę sobie zboczyliśmy z tematu. Mhm. Bo państwo też tego nie wiedzą, ale ja mieszkam z Kubą.
Tak, my w ogóle mieszkamy w takiej komunie.
Tak, mieszkamy razem w mieszkaniu teatralnym. Igor mieszka ze swoją rodziną, oczywiście nie mieszka z nami, ale...
A szkoda.
Ale razem z Agniesią, a czasami i z Ruzią i z Ignasiem bywają u nas i się odwiedzamy nawzajem. Natomiast parę osób z zespołu po prostu mieszka pod jednym dachem w takim olbrzymim mieszkaniu teatralnym i dlatego pewnie pytasz mnie o to, czy to jest mój przystanek, czy ja się tu zakorzeniam. Więc sytuacja u mnie wygląda tak, że ja nie chciałam, znaczy ja nie zakładałam tego, że się tu zakorzenię. Nie spodziewałam się kompletnie, że ten repertuar, który będzie mi tutaj proponowany, będzie... że po prostu ten repertuar trochę przerósł moje oczekiwania.
W sensie ilość spektakli?
W sensie ilość spektakli, ja lubię dużo pracować. Ja bardzo lubię pracę swoją, więc generalnie dla mnie to, że pracuję dużo, jest bardzo w ogóle okej.
Tak, bo Słupsk gdzieś też słynie trochę z tego, w sensie mówi się o tym nawet w środowisku teatralnym, że tutaj się po prostu dużo gra, tu się dużo robi, bo jest bardzo mały zespół.
Tak. No więc myślę, że ta budowanie pozycji i tak dalej, o czym ty mówisz i że wyrosłam tutaj na jakiś filar, no to też wynika z tego, że po prostu przez to, że jest nas bardzo mało, więc w zasadzie zazwyczaj jest tak, że wszyscy grają we wszystkim. W związku z tym tu bardzo szybko widzowie, że tak powiem, pokochują aktorów, no bo widzą ich często.
No ale na tę miłość trzeba też zapracować.
No tak, ale wydaje mi się, że u nas w teatrze akurat jest tak, że gdzieś... chyba nie mamy tutaj w tym naszym małym zespole kogoś, kto nie ma jakiegoś swojego zaplecza fanowskiego. Mhm. Że też widzowie w większości wydaje mi się, że też tak mają, że po prostu kochają nas i zawsze, jak czytam te komentarze, bo nasi słupscy aktorzy potrafią, bo nasi słupscy
Tak, to jest też ciekawe w recenzjach zawsze, czytam, że jak recenzja jest niepochlebna, to jak na końcu zawsze jest ta wzmianka, że ale aktorzy i tak ciągną ten
spektakl więc do góry. Generalnie zauważcie, że jakby w tych komentarzach widzów rzadko się zdarza, że my jesteśmy wymieniani z nazwiska. Chociaż są takie tytuły, gdzie wiadomo, gdzie po prostu, nie wiem, no ja uważam, że nasz mały PRL z całym szacunkiem do ciebie, Igor, bo ciągniesz tam jakby główną rolę, ale to jest po prostu show Wojtka Marcinkowskiego. I to jest coś takiego, że kurde, no nie da się go nie zauważyć, bo chłop za babę zawsze śmieszy. Wojtek jest z tym uroczy i faktycznie tam jest tak, że ludzie komentują, że pan Marcinkowski to jest w ogóle... Ale nie dziwi mnie, to jest po prostu taka rola. I to też nie jest kwestia tego, że Wojtek tutaj po prostu dostał szansę na zrobienie roli, która jest uszyta na jego miarę i te szanse wykorzystał i zrobił to wspaniale. W związku z tym jego też się najbardziej zapamiętuje z tego wydarzenia. Natomiast jeżeli chodzi o inne rzeczy, to naprawdę mam wrażenie, że że rzadko, no chyba, że ktoś chce też właśnie pochwalić talent, więc pisze, że pani Grochowska ma piękny głos i to też nie powinno dziwić, no bo faktycznie jakby wokalnie jest najbardziej utalentowana z naszego zespołu i potrafi z tym swoim głosem faktycznie zrobić wszystko.
Tak, tak. Ania też będzie naszym gościem, na pewno. Mamy to zaplanowane.
Albo była, bo nie wiemy, czy ona będzie, czy
będzie,
już była.
Będzie, drodzy Państwo. Ale to pytanie, czy wyobrażasz sobie, że Słupsk mógłby się stać twoim domem na stałe?
Nie wiem, czy na stałe, ale na chwilę obecną wydaje mi się, że to jest miejsce, które jest najbardziej moim domem. Prawdopodobnie przez ilość czasu, którą tutaj spędzam.
No dobra, ale przychodzi dyrektor twojego wymarzonego teatru i mówi ci: Kasia, zapraszam od jutra. Pakujesz się? Czy masz jednak wyrzut sumienia w związku z tym?
Nie mam wymarzonego teatru, to przede wszystkim nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
Okay.
Nie wiem, kto miałby to być. Są miasta w tym kraju, które ja bardzo kocham, natomiast myślę, że z taką propozycją jakby ktoś przyszedł, ale to są też duże miasta, więc jakby to też jest kwestia tego, że ja wiem, że w zespołach w dużych miastach te zespoły są ogromne i właśnie totalnie nie miałabym szansy robić tego, co tutaj.
To jest właśnie.
Więc to zależy od... Ja teraz jestem na takim etapie, gdzie na pewno taką propozycję bym rozważyła bardzo poważnie, natomiast to nie byłoby pożegnanie bez skrupułów, że teraz cześć jak czapka, jadę do Warszawy, kurde, Wrocławia, Poznania czy gdziekolwiek. Jakby, teraz strzelam. Bo też mam takie wrażenie, że to, co jest bardzo ważne i co mi daje to, że ja potrafię się tą pracą tak cieszyć, to też jest właśnie atmosfera w zespole. Ten poprzedni, w którym pracowałam w Arlekinie, też miałam to, że ja tam byłam też dlatego, że miałam tam bardzo rodzinną atmosferę. Zrezygnowałam z powodów, o których nie chcę tutaj mówić. W każdym razie, też, żeby nie było, nikt mnie stamtąd nie wyrzucił, sama się zwolniłam. No i też przechodziłam żałobę po tej decyzji. Z jednej strony czułam się dobrze z tą decyzją i wiedziałam gdzieś podskórnie, że ona jest słuszna, ale przeżywałam żałobę, przeżywałam tęsknotę za ludźmi, których tam mam. I wiem, że tutaj też no nie mogłabym się bez sentymentu jakby pożegnać z tym miejscem. Po pierwsze ze względu na ludzi, a po drugie ze względu właśnie na możliwości, jakie mam tutaj w tym teatrze, na możliwości rozwoju. Których jak niestety, jak się dostaje do zespołu, w którym jest 40 osób, jakby
no tak, to jest właśnie
jest
to,
mniej.
Czym gdzieś Igor zachęcił mnie, żeby tutaj gdzieś starać się. Wiadomo, że ja byłem też w takim momencie dopiero po szkole i tak naprawdę w takim momencie każda propozycja i każda okazja, żeby pracować, jest bardzo cenna. I to było coś, co właśnie Igor mi powiedział, że stary, tutaj grasz co weekend, wiesz, masz dużo pracy i w żadnym innym teatrze nie będziesz miał okazji, żeby tyle grać i to jeszcze dodatek nie halabardzistę z tyłu, który po prostu stoi w tle, tylko tutaj każdy z nas gdzieś się wybija na ten pierwszy plan. No ale właśnie Igor, 14 lat tutaj, czy ty te 14 lat temu, jak przyjechałeś z walizką do Słupska, przewidziałbyś, że tak to się wszystko potoczy?
Oczywiście, że nie. Ja też myślałem o tym, że to jest przystanek, że to miałem po prostu nabrać doświadczenia i urodziłem się w Krakowie, studiowałem trochę w Łodzi, trochę w Warszawie. Moja mama czy tam rodzina mieszkała w Warszawie i tak myślałem, dobra, pojadę tutaj, trochę pogram
ale to jest,
i wracam.
Tylko to jest pierwsze miejsce etatowe.
Etatowe, tak. Tymczasem zaczęło się dziać tak ciekawie, tak absorbująco. Właśnie pojawiło się tyle tych zadań, że byłem coraz bardziej tutaj wciągnięty, więc... Jakoś próbowałem łączyć, czasem jeździłem do Warszawy na weekend, wracałem tutaj, ale to coraz mniej to było możliwe, żeby tak żyć na dwa domy. A w końcu przyszedł najważniejszy moment w moim życiu. Poznałem Agnieszkę, która dzisiaj jest moją żoną i to sprawiło, że zostawiłem wszystko inne i zostałem tu na dobre. Jestem bardzo szczęśliwy, mieszkam w Słupsku i na razie nigdzie się nie wybieram.
Ostatnie pytanie, zanim cię, w ogóle Magda, muszę przeprosić, że ja tyle gadam.
Mogę teraz się wciąć?
Dobra.
Że miałeś mocne wejście, bo zaczęło się od kabaretu.
Tak.
Więc też ta pasa, można powiedzieć, od pierwszego twojego spektaklu zaczęła być dobra.
Nawet bym tak nie powiedział do końca, bo właśnie ten mój debiut tutaj, ja mam takie przekonanie, oczywiście wszyscy aktorzy często są krytyczni wobec siebie, ale kabaret jest dla mnie przykładem takiego debiutu, który był niełatwy, bo uważam, że spektakl wyszedł wspaniały, a ja w tym wszystkim nie wyszedłem wspaniale. I pamiętam, że ta premiera nie była dla mnie, to nie odbyło się z poczuciem jakiegoś takiego dużego sukcesu i fantastycznego debiutu w Słupsku, ale ten spektakl mieliśmy na szczęście okazję pograć długo. I w miarę jak lata mijały, już nie graliśmy go potem tak często, ale czułem to, jak ten spektakl wraz ze mną dojrzewa. Jak ja dojrzewam i jakoś staję się bardziej mężczyzną niż chłopcem. I no więc ostatecznie to jestem zadowolony bardzo, bardzo. Mam dobre wspomnienie z kabaretem, ale niekoniecznie z premierą. Tak to jest.
Tak,
ale przepraszam, nie, bo, ale ty nie zadałaś, bo ja przerwałem.
Nie, właśnie. Tak, chciałam o tym kabarecie właśnie, bo to 14 lat temu to pewnie niewiele osób pamięta, czym zacząłeś tak naprawdę, bo tu Kasia mówiła, że opowieścią wigilijną.
A ty w ogóle jesteś skarbnicą wiedzy tutaj.
Tak, bo ja zajmuję się archiwizacją.
Te rzeczy widziałaś.
Bo Magda się urodziła w tym teatrze.
Nie,
ja też mam takie wrażenie.
Ja zaczęłam oglądać spektakle od pana Tadeusza. Okay. I potem właśnie Kupiec Wenecki, więc ja też od tego kupca tutaj najbardziej jestem. Ale przez to, że zajmuję się archiwizacją, no to takie rzeczy wiem. I tu poprzeglądałam już trochę spektakli. Nasza skarbnica wiedzy Viola też mi dała płyty z nagraniami technicznymi spektakli, które nadrabiam po prostu.
No tak, bo my w ramach tego projektu realizujemy właśnie też wirtualne Muzeum Teatru, jak sama nazwa projektu wskazuje. Ale to zaglądajcie na Facebooka, na Instagrama. Będzie też chyba specjalna zakładka na stronie internetowej, tak, którą przygotowujesz.
O wszystkim także będziemy informować.
KPO.
Kochana stara Buda.
O, Kasia, może nagramy ten intro do tego. Jingle. Tak.
Ale to jeszcze Anka, bo ona drugi głos nam.
Tak, właśnie. Jabłonie, to jeszcze na pewno będziemy o tym wszystkim rozmawiać. Ale
czasu nam nie starczy.
Tak, tak. Igor. To samo właściwie, co pytanie, które zadałem Kasi. Korzenie już tak wrosły w ziemię, że już nie da się ich wyrwać? Bo ja pamiętam tylko jeszcze, zanim odpowiesz, taki jeden moment, jak rozmawialiśmy chyba rok temu, gdzieś pojawiła się jakaś szansa, jakaś propozycja na południu i pamiętam, że rozważałeś.
To jest tak. Jednocześnie pokochawszy Słupsk, to nie znaczy też, że jestem zdecydowany tutaj być do końca życia, chociaż tego nie wykluczam. Jest tu bardzo dobrze. Ja staram się przede wszystkim. Mam taką cechę, że nie do końca lubię planowanie. Bardzo lubię cieszyć się chwilą, chociaż ta chwila się rozszerza może na dłuższy okres czasu niż dzień dzisiejszy. Ale i to mi daje jakiś taki być może talent do tego, żeby cały czas znajdować sobie coś, co mnie zaciekawia, karmi energią i daje radość. Więc nie wykluczam, że w ogóle nie odczuję takiej potrzeby ruchu. Natomiast ciekawość też we mnie jest innych spotkań, innych przestrzeni, nawet innych zespołów. Chociaż ten nasz zespół też on jakoś żyje. Ja już mam wrażenie, że przeżyłem trzy zespoły tak w naszym teatrze. I to są ciągle inne doświadczenia. Teraz mamy nową dyrektorkę, która kompletnie w ogóle to wytwarza jakąś inną rzeczywistość. I to się dopiero zaczyna, więc nie mam takich potrzeb. To nie jest coś, czego potrzebuję w moim życiu, ale nie wykluczam, że gdyby się pojawiło, to podobnie jak Kasia, to by była dla mnie jakaś decyzja do rozważenia. Przy czym ja mam rodzinę, moja żona otworzyła teatr Enza w Słupsku, teatr tańca, a jednocześnie no, szkołę tańca, tam się w ogóle dużo dzieje. I no, to jest system naczyń połączonych.
No właśnie pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, albo właściwie jak tu przyszedłem, to pamiętam, że też mówiłem, że rok maksymalnie i nara. I właściwie jak pomyślałbym teraz, co sprawiło, że jednak to nie był rok, a już zaraz będzie drugi, to myślę, że przede wszystkim zespół. Jakby tutaj, no i też perspektywa, którą przyniosła ze sobą Zdenka, też moment jakiejś takiej transformacji z dyrektury Dominika na dyrekturę Zdenki, ale przede wszystkim jednak zespół, że gdybyście to nie byli wy po prostu, to, no to te korzenie po prostu nie wrastałyby w ziemię naturalnie, a tak to się dzieje po prostu, mam wrażenie.
Tak, a jeszcze jest drugi taki wielki plus a propos tego zespołu, że przez to, że on jest taki mały, my w każdym... Ja to odkryłam w ogóle będąc tutaj, bo wcześniej mi się wydawało, że tylko w zespołach gdzieś tam przy takim bardzo dużym zaufaniu do siebie nawzajem, czyli bardzo dużym poczuciu bezpieczeństwa, można się rozwijać i w ogóle i tylko wtedy, a tu się okazało, że w ogóle, że to jest zupełnie odwrotnie, przynajmniej w moim przypadku, że przez to, że tutaj jakby ten zespół stały jest tak mały, do bardzo wielu produkcji są zapraszani aktorzy gościnni. W związku z tym ja nie wiem, ile tu zrobiłam. Bardzo mało w zasadzie takich spektakli, gdzie jesteśmy tylko my, bo w większości jednak są osoby, które przychodzą z zewnątrz i na szczęście tak jest przynajmniej w tych rzeczach, w których ja miałam przyjemność wziąć udział, że ze wszystkimi tymi osobami gościnnymi się bardzo polubiłam też i że one stały mi się też bliskie i to jest dopiero możliwość rozwoju, że przy każdej premierze spotykasz się z nowymi energiami, z nowymi w ogóle sposobami myślenia o teatrze, o realizowaniu tych rzeczy i nagle naprawdę jest to ogromny plus tego, co tutaj się dzieje.
Magda? Chcesz otworzyć jakąś nową puszkę tematu?
Tak, znaczy ja bo mówiliśmy tutaj, że was widownia kocha i ja też z tej strony widowni często siedząc słyszę to. Bardzo, bardzo uwielbiam te nasze panie, które przychodzą tutaj już bardzo często i sobie przeglądają nasze repertuary i oglądają sobie zdjęcia z wami i właśnie mówią, o, jak tutaj ten pan cudownie gra albo pani, bo często nawet nie znają waszych imion, bo gdzieś tam nie są przypisane postacie do aktorów, więc na podstawie zdjęć i twarzy was rozpoznają. Ale czy mieliście też taki niekoniecznie pozytywny feedback od publiczności, że faktycznie czuliście, że ta słupska widownia, która was kocha, jest wami zawiedzona?
Zawiedziona.
Tak. To jest tak. Ja mogę powiedzieć na przykład, że w ogóle lubię to w tej pracy w Słupsku właśnie, że praca aktora w teatrze jest nieanonimowa. To znaczy w dużym mieście jest tak, że zagra się spektakl, wychodzi się potem na ulicę i praktycznie to gdzieś tonie w tej ogromnej tkance miejskiej. Tymczasem w Słupsku jest tak, że my wiemy, gdzie jest najlepsza pizza, wiemy, który szewc robi dobrze, naprawia buty, albo który mechanik nie zedrze. I podobnie jest właśnie z tą naszą pracą, że panie w sklepach potrafią mnie zapytać, a co to tam w tym spektaklu, co to znaczyło? Jakieś te spotkania na ulicy są bardzo ciekawe i dają mi poczucie takiej dużej odpowiedzialności wobec tego miasta. Że to nie jest tak, że ja tu coś zrobię i a jacyś ludzie to widzieli. Nie, to są konkretnie ludzie, których naprawdę spotykamy na ulicy i w parku i w sklepie. Chyba najczęściej w sklepie.
I to są zawsze pozytywne reakcje?
No, czasami tak bezpośrednio nie spotkałam się z takimi złymi reakcjami. Czasami ludzie po prostu może mówią, że czegoś nie rozumieją. Ale jeżeli zdarzy się nam nie najlepiej coś zagrać danego dnia, czy może rzeczywiście nie wyjdzie nam jakaś rola. Staramy się ze wszystkich sił, ale różnie to bywa, a czasami cały spektakl jakoś nie za bardzo działa. To my to po prostu, znaczy ja to na przykład bardzo dobrze czuję z widowni. Może to jest moja jakaś fantazja, ale jednak naprawdę myślę, że potrafię wyczuć, co się dzieje na widowni i wiem, kiedy westchnienie.
Jest. To bardzo słychać.
Tak, to jest westchnienie ze spojrzeniem na zegarek.
Tak, tak, tak.
I najlepiej na zegarek elektroniczny, tak, cyfrowy, tak, który się rozjaśnia. I
oczywiście, ja to biorę pod uwagę, że czasami po prostu niektórzy ludzie mają złe dzień, nie wszystkim się wszystko podoba, ale jakoś czuję, kiedy nie za dobrze mi coś poszło. A ponieważ znam trochę tych ludzi, no to czuję się z tego jakoś rozliczony, czy czuję się trochę odpowiedzialny. I dobrze. Ale nie, jakoś nigdy jakichś takich bezpośrednio, personalnie bardzo złych. Czasami ktoś z naszych słupskich dziennikarzy napisze coś, no, co jakoś nie jest pochlebne, ale to nie zdarza się zbyt często i na szczęście.
Ale myślę, że chyba nie personalnie. W sensie, jeżeli zadajecie pytanie nam, czy my kiedyś czuliśmy, że zawiedliśmy widzów, czy dostaliśmy taki feedback, to ja personalnie nie dostałam, ale faktycznie jest to, co Igor mówi, że czasami dostaje się feedback z widowni, która jeszcze tam siedzi, bo to się po pierwsze czuje energetycznie, po drugie czasami na przykład są takie widownie, że ja jestem zaskoczona reakcjami, bo mam wrażenie, że są nieadekwatne, tak jakby ktoś... To oczywiście nie jest żaden zarzut wobec widzów, bo nie muszą wszystkiego czytać, ale na przykład, że ktoś nie doczytał do końca, o czym jest spektakl, po czym przychodząc na niego na przykład jest nastawiony na rozrywkę, a dostaje kawał tragedii. Mhm. I albo wtedy właśnie słychać te wzdechy, bo to się zdarza, albo na przykład ten ktoś śmieje się w momentach, w których na przykład bohaterowie przeżywają wielki dramat, bo na przykład nie zauważył tego momentu, kiedy z czegoś, co jest zabawne, już się zrobiło bardzo poważnie. I takim przykładem bardzo chyba mocnym jest Mała Piętnastka. To wprawdzie tam ta granica jest bardzo wyraźna, ale też się zdarzało, że już, bo Mała Piętnastka, pewnie państwo, którzy widzieli, będą wiedzieli, o czym mówię, ale też mówię do tych, którzy nie widzieli, bo miejmy nadzieję, że jeszcze zagramy i będą mieli szansę przyjść, jest podzielona na dwie sekwencje. Pierwsza jest bardzo radosna, kiedy dziewczynki przygotowują się do wyjazdu na obóz, a druga to jest już historia samej tragedii, czyli momentu, kiedy te łódki zaczynają nabierać wody i te dziewczynki niestety toną i próbują sobie uratować życie. I to jest historia opowiadana z czterech perspektyw, czwórki różnych bohaterów. No i ta granica właśnie jest bardzo wyraźna, a i tutaj się zdarza, że ktoś nie zauważy, że tu już przestało być wesoło i myśli, że to dalej jest wesoło. I tak, no i takie też się zdarzają reakcje widzów. Oczywiście to jest prawo widza, że może reagować absolutnie, żeby to nie zabrzmiało, że ja teraz robiła tutaj instrukcję, po prostu instrukcję oglądania spektaklu. Absolutnie tak nie jest, bo każdy ma prawo reagować tak, jak czuje przede wszystkim. I ja totalnie wolę nawet reakcje, które są gdzieś nie w tym miejscu, których, a bo często też śmianie się na przykład wynika z nerwowości i tego, że ktoś potrzebuje...
Tak, po prostu jakoś
po prostu już trzyma tyle napięcia, że potrzebuje tego wentyla, a my słyszymy, że ktoś się śmieje i sobie myślimy, o Jezu, co ja zrobiłam takiego, że ten ktoś się śmieje, przecież tu się dzieją teraz straszne rzeczy. Mhm. Więc też to biorę pod uwagę, że tak może być.
Zaciekawiłaś mnie właśnie tą rozrywką, której widzowie w Słupsku, mamy wrażenie, bardzo pożądają. Gdzieś chyba przy premierze Jesteś szalona pojawiła się taka recenzja, w której ktoś napisał, że w Słupsku to widzowie zawsze wstaną i będą klaskać, bo im się generalnie wszystko podoba, co my gdzieś możemy zweryfikować, że wcale prawdą nie jest.
Nie.
Ale... Wiemy, że widzowie tutaj jednak częściej, wynika to z raportów fiskalnych, częściej chodzą na spektakle rozrywkowe. No i jesteśmy dzisiaj w momencie, w którym nasza nowa pani dyrektor postawiła sobie jakąś taką, podjęła decyzję o tym, że rezygnujemy z farz. Na rzecz... No
właśnie. Rezygnujemy z produkcji nowych farz.
Tak, rezygnujemy z produkcji nowych farz.
Sporo do zagrania.
Oczywiście, ale jak wy się właśnie na to zapatrujecie? Czy to nie boicie się tego, że to może spowodować gdzieś jakiś kryzys
Moim naszych zdaniem,
widzów?
Biorąc pod uwagę, jakim ogromnym sukcesem jest chociażby nasz mały PRL, który nie jest farsą, ale jest rozrywką na takim jakimś trochę innym poziomie, no to wydaje mi się, że to ryzyko, znaczy, że to jest, warte jest to tego ryzyka. Mhm. Sprawdzenie, czy propozycja jakby rozrywki innej niż farsa, bo to też trzeba chyba rozgraniczyć, czym jest farsa. Farsy to są te komedie, w których widzowie już po 10 minutach wiedzą, jakie będzie zakończenie.
Także nie potrzeba zbyt dużego wysiłku intelektualnego.
A aktorzy na scenie przez 2 godziny udają, że oni nie mieli o tym pojęcia, bo to są takie... Zresztą dobra, Igor, mów, bo już słyszę ciebie.
Teoria farsy Igora Chmielnika.
O czym się różni, bo ty zrobiłeś tych farz bardzo dużo i też dobrze się czujesz w tym gatunku.
Też dobrze się czuję w tym gatunku. Znaczy nie, bo właśnie to jest piękne. My możemy, mamy wszyscy tu w naszym zespole, każdy ma jakieś swoje, trochę swój gust, trochę swoje podejście do jakichś właśnie estetyk czy spektakli jakiegoś rodzaju. Ale tak jest, no nie, no z grubsza się zgadza, nie? Że farsa nie wymaga od widza jakiegoś intelektualnej analizy. Jest czystą rozrywką i z sytuacją, w której widz jest mądrzejszy od aktorów. Aktorzy są po prostu, postacie są zagubione.
Czy to jest złe?
Nie. Ja myślę też, że fantastycznie zrobiona farsa jest doskonałą rozrywką. Jednak, no, jeśli mogę coś... widzowie, bardzo często ludzie, których spotykam na ulicy, to jest jedno z częściej powtarzanych zdań na temat repertuaru, że ja mam w życiu dość ciężko i dość szaro.
I to jest też pytanie, które pojawia się często przy telefonie do kasy. Czy to jest śmieszne?
Tak.
I w momencie, w którym odpowiem, no to już gdzieś...
No tak, bo to wynika z potrzeby, która jest dość precyzyjnie zwerbalizowana i powtarza się wśród naprawdę dużej ilości osób interesujących się teatrem. Ja mam w życiu dość dużo problemów, więc jeżeli idę do teatru, to po to, żeby się odstresować, żeby się dobrze poczuć, żeby się poczuć lepiej i do tego jest najlepszy repertuar rozrywkowy. To jest oczywiście prawda, że repertuar rozrywkowy rozwesela. Natomiast ja jednak jestem też przekonany, że nawet jeżeli repertuar nie jest wprost rozrywkowy i mamy do czynienia ze spektaklem, który powoduje wzruszenia i jakiś inny rodzaj przeżycia, to też sprawia, że człowiek czuje się lepiej po wyjściu z tego teatru. Nawet jeżeli to były innego rodzaju emocje niż rozrywkowe, to najczęściej powoduje jednak, że człowiek dostarczył sobie czegoś, co sprawia, że jest rozluźniony, że ma poczucie, że zrobił coś dobrego z tym wolnym czasem.
Czyli to trzeba jakiejś edukacji? Jak przekonać widzów, którzy właśnie zrażają się w momencie, w którym dowiadują się, że spektakl niekoniecznie jest zabawny?
No,
czy to jest w ogóle też jakieś nasze zadanie trochę?
Właśnie nie? Myślę, że to wszystko, co mogę zrobić, to robić jak najlepszą robotę tam na scenie. I tyle, bo jeśli chodzi o to, jak ich przekonać, no ja jakby to nie jest moja specjalizacja, żeby przekonywać do tego, żeby...
Ale nie ukrywaj, że często o tym myślisz, bo rozmawiamy o tym, jesteśmy też jakby zaangażowani w to. Nie mamy takiego podejścia, że dobra, my gramy, a to, że gramy dla 15 osób, nie gramy dla takiej ilości, ale że użyjmy tego jako cytatu, że gramy dla 15 osób i nas to nie interesuje.
Tak, ale widać dysproporcje jednak na widowni pomiędzy spektaklami, które są stricte rozrywkowe, a spektaklami, które są dramatyczne.
Ciekawa była przypadek, jak mieliśmy spektakl Trina, Niech nie gaśnie nigdy. I do dziś jakoś mnie zastanawia ten moment, kiedy on się zaczął ciężko sprzedawać w pewnym momencie, było mało widzów. I potem zrobiliśmy tą promocję biletu za 5 zł i widownia się wyprzedała chyba w jeden dzień. I pytanie właśnie, czy to znaczy, że A, bilety są za drogie, czy B, po prostu była jakaś taka okazja, żeby za piątaka pójść do teatru i po prostu wszyscy poszli, czy nagle wszyscy oszaleli na punkcie Triny Papisten?
Nie, myślę, że ludzie po prostu za 5 zł byli bardziej gotowi zaryzykować niż za pełną cenę biletu.
Może to jest rozwiązanie.
Nie wiem.
No niestety, ale też niestety kultura jest droga i to jest tak naprawdę bilet do teatru w momencie, kiedy na przykład chce się pójść rodzinnie. No teraz się zbliża opowieść wigilijna i powiedzmy, że to ja nawet wstyd się przyznać, nie wiem ile kosztują u nas bilety. Sprawdzałam to jakoś ostatnio, no ale to jest kwestia kilkudziesięciu złotych.
To chyba 70, tak mi się wydaje.
No nie, właśnie, no to chyba na musical jakiś.
Na Osiecką ja to chyba jest 70, bo to jest bardzo drogie w eksploatacji spektakl. I wiem, że jest najdroższy też w sprzedaży, ale generalnie nawet powiedzmy, że to jest 50 zł i mają iść na niego 4 osoby. To są 200. Wydaje mi się, że dla bardzo dużej ilości osób, słupszczan i nie tylko, mimo tego, że my jesteśmy teatrem, który ma bardzo niskie ceny biletów, ale też nie ma bardzo dużej liczby mieszkańców, więc generalnie po prostu chodzi o to, że to jest rozrywka luksusowa, teatr. Więc jakby rozumiem, że jak jest za 5 zł, chociaż z drugiej strony też się zawsze mówi, a piątak, to w ogóle, bo też jest tak, że ludzie na przykład kupują za piątaka i też jest żal, nie jest żal nie pójść później, bo tracisz tylko 5 zł, nie? A jak wydasz 50 zł, to już sobie myślisz, o kurde, strasznie mi się nie chce, ale wybuliłem 5 dych, to pójdę. Albo też jest myślenie, ej nie, to kosztuje piątaka, to musi być strasznie słabe.
Myśmy kiedyś zrobili spektakl za darmo w Warszawie i one, te wejściówki się rozeszły w jeden dzień. I potem przyszła połowa widowni, bo stwierdzili, że no dobra, to zarezerwowałem, ale
no właśnie, nie żal. Tak. No.
I od tamtej pory już zawsze staramy się, żeby nawet to było te 10 zł czy tam 5 zł. Żeby
no zawsze to trudniej jest, nie? No tak. Ale też to łatwiej sobie odpuścić właśnie 10 zł niż tak. Wyższe kwoty. W
sensie. Ja też zazwyczaj...
Jak wyższa kwota tym bardziej mobilizuje.
Ja też mam tak, że jak nie wiem, co odpowiedzieć na jakiś palący problem na świecie związany naprawdę z każdym zagadnieniem, nawet najgorszymi, to mam jakąś wiarę w to, że nawet jeżeli nie możemy czegoś teraz rozwiązać, bo problem jest zbyt skomplikowany, to może to rozwiązać dobra edukacja. Mhm. Że i ja na przykład...
Przepraszam, wydarzyło się w końcu. Myślę, że kamera złapała, dołączyła do nas Ruzia.
Moja córeczka przyszła.
Róża Chmielnik,
właśnie
kolejny
a propos
gość.
Edukacji, to przyszłaś, Ruziu, w świetnym momencie, bo właśnie ja grając tutaj od 15 lat, ja już wiem... że spektakle, które zrobiłem dla dzieci 15 lat temu, obejrzeli ludzie, którzy dzisiaj oglądają bądź nie oglądają teatru, który robimy dziś. Więc dlatego jakby jest ogromna też odpowiedzialność w graniu repertuaru dziecięcego dla młodzieży, dla szkół.
Jest.
Który często się gdzieś pomija albo myśli się o nim, że można go zrobić z mniejszym jakimś nakładem. Nie?
A dziecięce jednak... teatry są w ogóle dotowane
no
tak,
właśnie,
że,
tak,
że nawet przykro o tym mówić.
Ale mam też taką myśl, którą chcę się podzielić. Równolegle ze mną wiele osób o tym już pomyślało, ale chcę to powiedzieć. Że myślę sobie, tak trochę abstrahując, ale to jest myśl, którą lubię, odnośnie przyszłości właśnie i teatru, że najbliższe dekady mogą należeć do teatru, że teatr w ogóle wyjdzie z niszy. Ze względu na ilość nagromadzonych treści syntetycznych, wytwarzanych przez sztuczną inteligencję, myślę, że ludzie zapragną bardziej kontaktu z czymś, co do czego nie mają wątpliwości, że mają, jest to opowieść przez ludzi, dla ludzi opowiadana. I, no i tak myślę sobie, że jeszcze z tym teatrem nie będzie tak źle.
Tak, no sztuczna inteligencja to jest bardzo ciekawy temat. W ogóle myślę, że na jakiś kolejny podcast, no mamy nadzieję, że on się nie skończy na tym, bo słuchajcie, mówiliście, że godzina to będzie długo, a już zaraz będzie godzina. Czarku, ile my już mamy na liczniku? 46 minut. No to...
Cezary Reinert.
Realizator, tak, to oczywiście też jeszcze o tym wspomnę.
Kompozytor, akustyk.
Magda, oddaję ci głos.
Nie, ja oddaję tobie głos.
A, dziękuję bardzo, to było szybkie oddanie głosu. Słuchajcie, pytanie. Myślę, że do Igora. Czarek sprawdza, czy wszystko się nagrywa. Co Katarzyna, Katarzyna Pałka, potrafi zagrać tak intensywnie, że czujesz się jak statysta we własnej scenie. To i wrzucę od razu, Kasiu, tobie pytanie. Co Igor robi na scenie, co cię jednocześnie wkurza i zachwyca?
Warto było tobie tak szybko oddać głos.
No, dziękuję bardzo.
Ale zrobił, nie? Teraz jest to ostatnie 15 minut, to my będziemy się zastanawiać.
Wiesz co... Co Kasia robi tak intensywnie, że ja się czuję jak statysta we własnej scenie? No, najpierw trzeba zacząć od popisowej roli w akcie równoległym, że w tej farsie, to trochę jest ten przykład jak z Wojtkiem w PRL-u, że Kasia jest tak fenomenalna pod każdym względem tego, w jaki sposób mówi, w jaki sposób się porusza i jaką ma właściwie rolę i jak ty to zinterpretowałaś, że są momenty dokładnie tak jak mówisz, że no ja tu po prostu jestem pretekstem do tego, żebyś ty mogła robić te rzeczy, które sprawiają, że ludzie się bardzo z tego cieszą i też nawet piszą o tym, że bardzo wiele było takich komentarzy, które my rzeczywiście czytamy. Ja czytam te komentarze. Interesuje mnie, co ludzie tam piszą.
Jestem od tego uzależniony,
tak,
niestety.
I bardzo dużo było komentarzy właśnie o Kasi i tym występie, więc to jest taka odpowiedź, którą mogę rzucić od razu. Myślę, ale...
No, a co Igor robi na scenie? Co cię jednocześnie wkurza i zachwyca? Możemy jeszcze wrócić za chwilę do Kasi.
No, dobra.
Mi nic nie przychodzi do głowy teraz, co robi Igor, co mnie wkurza. Mhm. Co mnie zachwyca w Igorze, to to, że on do każdej rzeczy, którą ma do zrobienia, nawet kiedy inni marudzą, bo tu się komuś nie podoba tekst, a tu komuś się nie podoba pomysł inscenizacyjny, a tu generalnie nie jest tak, że wszyscy mamy wow, ale to będzie super, to Igor właśnie ma do wszystkiego podejście takie, to może być super.
Tak, to jest,
to jest ekstra, wygląda, że tak. Właśnie, a jest najdłużej z nas, pracuje w tym zawodzie tak stale, bo mimo tego, że jesteśmy w tym samym wieku, to ja miałam pewne przerwy. Igor jej nie miał, plus pracował tutaj zawsze w tym zespole, który jest mały, więc od 14 lat pracuje bardzo intensywnie i powinien być najbardziej zgorzkniały z nas wszystkich, a jest najmniej.
Bo, wiecie co, powiem wam teraz takie jedno zdanie, które usłyszałem od kogoś i nigdy wam nie powiem od kogo, ale usłyszałem takie zdanie, bo ja powiedziałem, że słuchaj, ten teatr się tak zmienił, bo tu się, ten zespół się tak zmienił i my się tak wspaniale tutaj razem czujemy, a ktoś mi odpowiedział, wiesz co, zespół się zmienił, ale to nie zespół się zmienił, to Igor się zmienił.
No, ja przeżyłem jakąś przemianę na pewno w tej pracy. Przeżyłem kilka takich może większych przemian, ale rzeczywiście był jakiś taki etap, ale w którym doszedłem do jakiegoś rodzaju kryzysu, w pracy, nawet w relacjach w pracy, że poczułem, kurczę, to jest naprawdę i dostałem taki nawet komunikat zwrotny, że jest źle. I pomyślałem sobie, skoro jeden facet myśli, że ma rację, a wiele osób mu mówi, że nie ma, to może coś jest nie tak. I pierwsze, co zrobiłem, to zwróciłem uwagę na słuchanie. I dowiedziałem się strasznej prawdy o sobie, że na tamtym etapie, muszę się zastanowić, jak jest teraz, ale tam było tak, że wydawało mi się, że słucham ludzi, z którymi pracuję i żyję, ale zobaczyłem, że znacznie mniej tego słuchania jest w istocie, niż myślałem o sobie. Więc po to też pojawiło się wiele okoliczności innych w moim życiu, które sprawiły, że łatwiej mi było coś jakoś zmienić. Pojawiły się dzieci, małżeństwo, inny rodzaj życia, to w ogóle zmienia człowieka, więc jakoś tak parę rzeczy się.
Magda, chcesz coś? Bo ja mam kolejną bombę, którą
dawaj,
chcę rzucić. Naprawdę? Mam rzucić kolejną bombę? No dobrze, ostatnie 15 minut, możemy taką ustalić zasadę, że ostatnie 15 minut to same grubasy lecą.
To jest dobrze. Dla tych wytrwałych.
Tak, tak. Dajcie sobie wody, słuchajcie. Ja tylko przypomnę, że nasz podcast jest realizowany ze środków KPO i środków miasta Słupsk. W ramach, bardzo chętnie, w ramach projektu Wirtualne Muzeum Teatru.
No, ty powinieneś Kasi nalać, bo ona jest A, dobrze.
Wodzianka to jest skrajnie szowinistyczne i mizoginistyczne i w ogóle wszystko styczne, więc wodzianki u nas nie będzie.
W związku z
wodzionek
tym,
może.
Ty też nie chciałeś.
Więc ja też, więc po prostu na zasadzie parytetu każdy sobie sam nalewa.
Słuchaj, ale ja myślę, że nie każda wodzianka by się z tobą zgodziła, że taka jest jej praca, wiesz.
Że w sensie myślisz, że wodzianka akceptuje to po prostu, tak? Że...
Zależy od wodzianki, okay. Tak? I od wodzianków.
Jeszcze godzinę mamy nagrywania, tak?
Staramy
się. Widzicie? No i kurczę. I nie wytniemy tego, żeby nie było. Nie będziemy tego wycinać.
Jak stukałam tą karawką w mikrofon Igora, niestety też nie wytniemy.
Najwytrwalsi są z nami w tym momencie i widzą tak zwane za kulisami behind the scenes, nie? Słuchajcie, daję wam teraz taką niesamowitą umiejętność usunięcia jednego spektaklu z pamięci waszej w tym teatrze i jaki to jest i dlaczego właśnie ten. Bo nie ukrywajmy, że widzowie nie chcą słuchać, jakie kochacie i tak dalej.
Kasia
fajnie,
Kasia
ale takie
ja
tematy.
Ja wiem i to jest coś takiego, to jest chyba pierwszy spektakl i w zasadzie chyba jedyny, gdzie ja czułam się kompletnie inaczej niż reszta grupy. I to niestety jest trina, ale to nie jest kwestia tego, że... Że
Magda, wyjdź. Magda napisała pracę.
Ale Magda ze mną na ten temat rozmawiała, tak. Ponieważ Magda przeprowadzała wywiady z nami, więc też tak. Magda o tym wie i to jest wyłącznie kwestia, wydaje mi się, mojego ego, a nie tego, że uważam, że ten spektakl nie jest dobry. Ja po prostu nie lubię grać tego spektaklu ze względu na to, że się strasznie nudzę. Znaczy spoko, ja siedzę wtedy w garażu z którymś z montażystów i tam mamy zapalone lampki i jest romantyczna atmosfera i tam powiedzmy, że Żuraw, bo najczęściej to jest Żuraw, ogląda kabarety, a ja robię Duolingo.
Jakby ktoś nie wiedział, Żuraw to jest nasz super maszynista, który robi wszystko.
za niedługo też się pojawi gdzieś medialnie.
Na pewno, tak.
W ramach KPO.
Oprócz podcastu będziemy realizować też filmy. Nie wiemy, kiedy to będzie wychodzić wszystko, ale będą też filmy o kulisach pracy w teatrze, więc na pewno
więc
tam się pojawi Żuraw.
Do Triny, żebym się wytłumaczyła z tego, dlaczego ja bym go wymazała. Dlatego, że to jest taki spektakl, w którym nie do końca miałam szansę stworzyć postać. Możliwe, że ja nie wykorzystałam swojej szansy na zrobienie 5 super... Po prostu ja nie gram tam jednej postaci, tylko gram kilka takich malutkich scenek. W każdej w zasadzie jestem kimś innym. Nie mam kontynuacji. W związku z tym też nie miałam pełnego komfortu gdzieś pracy. I ja przede wszystkim, jak przychodzę do pracy, bardzo lubię być zajęta. A to jest właśnie taki spektakl, w którym mam na tyle mało, że no właśnie, tak jak powiedziałam, że...
A to jest fascynujące, bo na przykład Julita, moja partnerka, mówiła, że właśnie, że ty miałaś tam fascynującą postać, że byłaś po prostu magnetyzująca od początku, scena z papierosem, mm-hmm. kiedy wychodzisz do Igora powiedzieć mu o tym, że już jeszcze, że ty uderzasz w piniatę, a ona jeszcze nie możesz jeść tego ciasta i tak dalej. No, w tym spektaklu twoja obecność jest, mam wrażenie, kiedyś, teraz ostatnio jak rozmawialiśmy, to powiedziałaś, że jakbyśmy chcieli zrobić teraz, przywrócić Trinę do repertuaru, to niech zrobią zastępstwo.
To był trochę
nie wyobrażam
żart.
Sobie, ktokolwiek mógłby uciągnąć to
zastępstwo. To był zastępstwo. Trochę żart. Nie, ja chciałam też się, bo ja się bardzo cieszę, że na drugą stronę przechodzi coś zupełnie innego, jakby bardzo też mi to schlebia, że gdzieś udało mi się taką charyzmę zbudować tych postaci, że one faktycznie są widoczne. Ja mówię teraz o swoim ego aktorskim po prostu, o tym, co się działo na próbach i tak dalej i gdzieś tam wspomnieniu tej pracy, w której ja nie do końca się potrafiłam odnaleźć właśnie przez to. Więc to jest jedynie to, bo jakby biorąc, ten tekst jest wspaniały i to, co tam robicie wy wszyscy, bo ja właśnie tego o sobie też nie powiem przez to, to jest naprawdę kawał świetnej roboty. Jest muzycznie świetny, wizualnie jest super i wszystko tam się klei, natomiast ja nie lubię siebie w tym spektaklu, zwyczajnie.
Ale nie usuwaj tyle, proszę.
No nie, no trzeba zarabiać. Nie, no żartuję. Nie, to był taki żart trochę, ale tak, to jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, bo jeżeli chodzi o, nie wiem, o jakieś takie tutaj w tym teatrze, bo w poprzednim moim teatrze to myślę, że tam byłoby parę takich tytułów, albo jeszcze w mojej wcześniejszej przygodzie, jeszcze wrocławskiej teatralnej, gdzie mogłabym powiedzieć, o Jezu, wstyd było wychodzić do Ukłonów po jakimś tam przelocie. Ale tutaj nie, wydaje mi się, że nie ma takiego tytułu, który byłby gdzieś poniżej właśnie moich oczekiwań a propos tego, czy spektakl jest dobry, czy niedobry, bo chyba wszystkie są po prostu na poziomie takim, że to jest spoko. No a z Triną to jest problem mojego ego. Nie chciałabym o nim zapomnieć, ale jeżeli już pytasz w ten sposób, to tak, ten jest najbliżej.
To ciekawe, bo ja byłem przekonany, że odpowiesz coś zupełnie innego.
A co?
Nie będę sugerował. Nie będę sugerował.
To ja się zastanowię w domu.
Może potem, może po nagraniu.
Nie, jak już lecimy na grupę.
Właśnie, co z tym wam?
Nie, bo chciałbym jeszcze usłyszeć od Igora.
Dobrze. To jest tak.
Dobrze.
Ja mam tak, że teraz właśnie dałem sobie czas, żeby móc powspominać wszystkie...
Bo też właśnie to jest ciekawe, bo ty możesz odpowiedzieć coś z przeszłego repertuaru.
I tak będzie.
Ale chciałbym też usłyszeć coś z obecnego.
No wiesz co, to jest tak, że ja myślę, teraz przez ten czas wspominałem wszystkie jakby ciężkie doświadczenia, zarówno realizacyjne, jak i potem, czyli ciężkie próby, bo na przykład są prace, z których... Naprawdę chciałbym zapomnieć proces, ponieważ bywał okropny, bywał przemocowy, bywał niezdrowy, a bywało to właśnie toksycznie. Ja może miałem gorszy czas wtedy, ale może nie ja jeden miałem wtedy gorszy czas. Tak czy siak, no, były różne albo spektakle, jakieś takie bardzo przestarzałe realizacje, czasami lekturowe, które bywały żenujące, ale myślałem sobie o tym, że jakbym to usunął z pamięci, to nie miałbym z czego się na przykład śmiać w swoim. Że są na przykład spektakl, który najbardziej w moim życiu nie wyszedł i to jest wspaniała historia, muszę kiedyś zrobić monodram, znaczy stand-up na ten temat, ale to nie w tym teatrze. To jest wspaniałe wspomnienie, które pozwoliło prześmiać mi się wiele wieczorów, kiedy opowiadałem o tym, jak bardzo może nie wyjść spektakl. I tak samo wspominam właśnie niektóre realizacje, że jakoś mnie to bawi.
tytuł, nie dostaniemy żadnego tytułu.
Tak, no tak.
Co ja potem na rolkę wytnę z tego, no.
Na rolkę. Mogę, bardzo okropna była praca nad spektaklem jednym Dajcie mi tenora. Fajnie było śpiewać tam i ostatecznie dobrze było zrobić to przedstawienie, ale proces był nieprzyjemny. Natomiast jakbym myślał o spektaklu, to bym chyba wywalił Biderman i Podpalacze. Był to taki spektakl, w którym ja miałem rolę, którą mogłem zrobić świetnie, a jakoś to tak się nie udało. Mnie, bo na przykład Dominik był wspaniały w tym przedstawieniu, ale jakoś ogólnie to może najmniej bym miał żalu o to.
Kurczę, jest tyle tematów, których jeszcze chciałbym poruszyć. Dobra, musimy robić te podcasty po prostu 3 godziny, Dusza, nie? Tak. Nie wiem, czy Magda
obiecałeś,
jeszcze chcesz coś?
Nie, ty mi obiecałeś, że mi powiesz, co myślałeś.
Co myślałem, w sensie jaki tytuł? No nie ukrywam, że myślałem, że powiesz Mały Paryż, tak? W sensie,
nie myślałem, że powiesz, że jesteś szalona.
A, to ja kocham grać, jesteś szalona!
To ja wiedziałem właśnie, że kochasz szaloną.
Ja kocham
szaloną.
To grać. A to ja Mały Paryż...
to klasyk.
Ja Mały Paryż też lubię grać. Ja nie lubię pewnych momentów tych edukacyjnych w Małym Paryżu, ale jeżeli chodzi o cały przelot postaci, no i nie lubię jeszcze momentu przejścia z właśnie... bo jest dla mnie trudny po prostu, ale na przykład bardzo lubię sceny z Igorem w Małym Paryżu. Mhm.
Tak, no ja też lubię te wasze sceny, to prawda.
Tak, i lubisz się tam wbijać z serem.
Lubię się wbijać z serem. Nie, w ogóle okazało się, że ja ten spektakl bardzo polubiłem od momentu, jak okazało się, że on ma taką dobrą recepcję ze strony widowni. No i po prostu bawimy się tam dobrze. No kurczę, no kto by nie chciał zjechać na linię z dachu teatru, nie? W sensie, czy tam z balkonu, no... Uwielbiam ten moment, naprawdę.
Piszcie w komentarzach, kto by nie chciał.
Tak. Słuchajcie, no ja chyba z przykrością muszę powiedzieć, że kończymy. Może, kurczę, no mam to jeszcze jedno pytanie, które chciałem zadać.
Zadaj.
Ale bardzo proszę o zwięzłą odpowiedź.
Dobrze.
Kiedy ostatni raz rola was zmieniła? Ale tak realnie, nie artystycznie, tylko tak, no życie.
Mały Książę. Czyli niedawno, w czerwcu.
Zmieniło cię to?
Nie wiem, czy mnie zmieniło, ale odkryłam to dopiero po długim czasie, bo niedawno bardzo, no też to jest świeży temat, że to jest rola, która właśnie jest mnie bardzo mało na scenie, znaczy na scenie jestem cały czas, ale mam tylko jedną scenę w zasadzie z Małym Księciem.
I co, nie wychodzi jak w trinie?
Bardzo mało materiału. Kosztuje mnie to strasznie dużo i zastanawiałam się, dlaczego mnie to tyle kosztuje. I odkryłam, że ja tę postać zbudowałam w 100% na sobie. Po prostu z róży zrobiłam siebie samą. I tak bardzo mnie to... Mm-hmm. Dlatego mnie to tyle kosztuje i tyle...
Okay. No to teraz rozumiem tą razem, różnicę między tym a triną.
I za każdym razem grając ten spektakl, czego jesteście świadkami, otwiera mi się jakaś czarna przestrzeń w duszy. No i muszę trochę nabierać, mam wrażenie, że dla mnie to jest spektakl, który mi robi terapię po prostu. Mm. Że z każdym setem mam nadzieję, że będzie mnie to mniej dotykało i będzie jakimś zaleczeniem chyba moich kompleksów, nie wiem czego. Mm. Okay. No. Nie sądziłam, że tak będzie, ale tak się wydarzyło przy Małym Księciu.
A Igor?
To mało jest ekscytujące, bo ja każdy spektakl, każda rola mnie jakoś zmienia, więc... Jeżeli ostatnią premierą był Mały Książę, to Mały Książę inaczej. Nie wiem, czy coś mnie zmienia, ale każda rola mi coś dobudowuje. Dobudowuje mi... Nie wiem, Poskromienie złośnicy dobudowało mi dużo mężczyzny, takiego pewnego siebie w sobie. No na przykład Ciemna woda dobudowała mi jakąś taką zgodę na bycie okropnym. I Mały Książę, to też w ogóle pojawienie się Zdenki dało mi jakąś taką większą wiarę w ludzi. Kredyt zaufania mi bardzo rozszerzyło. Więc trudno mi wymienić role, które mi czegoś nie dobudowały. Bo zwłaszcza, że ostatnio, wiem, że miało być zwięźle, więc zwięźle powiem, że ostatnio sobie postanowiłem, że w każdej roli będę jakoś coś przepracowywał właśnie własnego. Że każdej, czy to jest komediowe, czy to jest dramatyczne, w każdej znajdę jakieś miejsce, które pozwoli mi pracować nad sobą albo zobaczyć jakoś swoje jakieś przeżycia, doświadczenia, czy nawet wyrazić coś, co jest w moim życiu do wyrażenia. I więc w każdej roli coś tam się...
Mógłbym jeszcze tyle z wami gadać, bo Jest tyle jeszcze rzeczy. Nie zapytaliśmy o tego kupca weneckiego. Ty masz, Igor, całą jakby w pamięci tryptyk z Ivo Federalem. Myślę, że na pewno musimy jeszcze po prostu ten podcast kiedyś powtórzyć, może nawet osobno z wami, bo jesteście po prostu kopalnią wiedzy. Ale tymczasem no chyba musimy wam podziękować za tą dzisiejszą rozmowę, która była fascynująca i przeszliśmy przez jakieś w ogóle totalnie niespodziewane meandry i ten cały laptop tak naprawdę mógłby być zamknięty, bo prawie niczego tutaj nie skorzystaliśmy, ale sprawdziliśmy, ile kosztują bilety. Bilety kosztują 68,51 w 8 rzędzie na 14.
Ale to nie, ale to są, bo to na bilety nie, bo u nas zdaje się jakieś 65 pewnie, bo tam jest opłata.
Prowizja.
Tak,
dokładnie.
Ale prosimy sprawdzać na bieżąco.
Tak, dzwońcie do kasy, sprawdzajcie repertuar. Tymczasem naszymi gośćmi była Katarzyna Pałka.
Bardzo mi miło.
I Igor Chmielnik.
Bardzo dziękuję.
Całość podcastu realizował Cezary Reiner. Cezary, możesz pomachać, to będzie ci widać w oknie. Magdalena Jarząb prowadziła ten podcast ze mną.
Z Kubą Mielewczykiem.
Tak jest, drodzy państwo. A całość realizujemy ze środków KPO i środków miasta Słupsk w ramach projektu Wirtualne Muzeum Teatru. Wypatrujcie kolejnych odcinków nowego podcastu. Będziecie mogli ich słuchać na Spotify'u i na wszystkich innych aplikacjach i stronach do podcastów. Będzie też na YouTubie razem z wideo. A dzisiaj z nami była jeszcze Róża Chmielnik i syn Igora, czyli matko znowu zapomniałem.
Ignacy chyba się nie pojawił.
Ignacy się nie pojawił, ale jest z nami duchem.
Też.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia, do usłyszenia.